Witajcie, bracia i siostry. Muszę powiedzieć tak, że czuję się wśród was już tak, jakbym był honorowym członkiem zboru.
Zgadzamy się.
Słuchajcie, dzisiaj chciałem kilka zdań i trochę więcej powiedzieć, zastanowić się nad Księgą Rut. Drodzy bracia i siostry, może przeczytam kilka najpierw słów z tej księgi i następnie będziemy się jakoś wspólnie zastanawiać i wyciągać tę prawdę z tego Bożego Słowa, z tego fragmentu Bożego Słowa, z tej księgi dla samych siebie. Księga Rut, od pierwszego wersetu. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlejemu Judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. On nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi, synowie jego zaś Machlon i Kilion, byli to Efratejczycy z Betlejemu Judzkiego. I przyszli na pola moabskie i przebywali tam. Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, i pozostała ona sama wraz z dwoma swoimi synami. Ci wzięli sobie za żony moabitki. Jedna nazywała się Orpa, a druga nazywała się Rut i mieszkali tam około 10 lat. Na razie tyle. Drodzy bracia i siostry, z każdego fragmentu Bożego Słowa, z każdej księgi musimy, czytając, wyciągać prawdę dla siebie. I mimo tego, że na tym miejscu, tak myślę, że wielokrotnie wygłaszano mowę kazania na temat księgi Rut, postawę Noemi, chciałbym jak gdyby jeszcze raz przypomnieć te słowa. Tak wiążę się z myślami, z tymi słowami, które wypowiedział apostoł Piotr, ciągle będę wam przypominał. Mimo, że gdzieś to słowo jest tam głęboko w naszych sercach, ale stale potrzebujemy takiego przypomnienia, wyprowadzenia tego słowa w naszych sercach, aby ono było aktywne i żywe. Niech to czyni za tym i czyńmy to przy pomocy i kierownictwie Ducha Świętego. I drodzy bracia i siostry, oto Słowo Boże nam w sposób zdecydowany i wyraźny tutaj mówi, że w czasach, gdy rządzili sędziowie w Izraelu. Chcę powiedzieć tak, że po śmierci Jozuego, przywódcy, który ciągle walczył o dobro narodu izraelskiego, po śmierci Jozuego i po śmierci starszych, którzy mu towarzyszyli, Bóg prowadził jak gdyby i sądził naród izraelski poprzez powoływanych sędziów. I ten okres rządzenia sędziów, tak bym określił, no tutaj są różne okresy podawane, ale przeciętnie trwał około 250 lat. A więc przez okres około 250 lat rządzili, drodzy bracia i siostry, rozsądzali Izrael, naród izraelski, sędziowie. Jaki to był okres? Niezmiernie dziwny, a może mało powiedziany, bardzo trudny. Dlatego, że Boże Słowo wyraża się w ten sposób. Wtedy Pan wzbudzał sędziów i ci ratowali ich z rąk ich łupieżców. Lecz nawet swoich sędziów nie słuchali, tylko cudzołożyli, idąc za innymi bogami i oddawali im pokłon. Rychło zboczyli z drogi, którą kroczyli ich ojcowie, słuchając przykazań Pana. Oni tak nie postępowali. Ilekroć zaś Pan wzbudzał im sędziów, to Pan był z tym z tym sędzią i wybawiał ich z rąk ich wrogów, póki żył ten sędzia, gdy Pan litował się nad ich skargami na ich gnębicieli ciemiężców. A więc to był taki okres, ja bym to określił, jak huśtawka, jak wahadło, że kiedy Izraelicie, kiedy Bóg powołał sędziów, gdy ich sądzili, napominali, to w zasadzie był to okres jakiś dobry. Ale kiedy tylko jak gdyby ci sędziowie umierali, to natychmiast wracali do bałwochwalstwa, sprzymierzali się Bogu. A więc to takie było huśtawkowe, jakbym określił, życie narodu izraelskiego. Raz w grzechu, kiedy jednak dostali się do niewoli, raz, drugi, trzeci, wołali do Boga, Bóg ich wybawiał, powołując sędziów. Był to okres dziwny, okres trudny, drodzy bracia i siostry. I oto w Bożym Słowie czytamy, że nie wiemy w jakim okresie, gdy sędziowie rządzili, nastał głód w kraju. I kiedy czytam to słowo głód w kraju, to tak się zastanawiam, jak to jest możliwe. Przecież Bóg wyraźnie mówił do Mojżesza i mówił do Izraela wcześniej i później, że wprowadza swój naród do jakiej ziemi? No właśnie, do ziemi bardzo żyznej. Nie było takiej ziemi, jaka była właśnie ta ziemia, do którą wprowadzał ich Bóg. I tu nagle słyszymy, że nastał głód w Izraelu. Drodzy bracia i siostry, w Starym Testamencie tak bardzo zauważamy, bardzo wyraziście, że powodzenie Izraela zależało od ich posłuszeństwa Bogu. I Bóg wyraźnie powiada przez Mojżesza o to, jeśli będziecie przestrzegać słowo, albo jeszcze inaczej, stawiam przed wami śmierć i życie. Jeśli będziecie posłuszni moim przykazaniom, memu słowu, przed wami jest obfite życie, błogosławione życie. Ta ziemia będzie rodzić, bo ona jest ziemią szczególną. I myślę, że ten głód, który nastał w Izraelu, o którym tutaj jest mowa, to był głód jak gdyby zesłany według mnie od Boga. Bóg często, tak się zdarzało i tak było, kiedy naród izraelski odstępował od Boga, posyłał jakieś plagi. A było to często bardzo mocne takie uderzenie. A uderzenie w człowieka, uderzenie w naród, aby się upamiętał, jeżeli inne środki już nie pomagały. I oto nastał głód. I czytamy w Bożym Słowie, że pewne małżeństwo, pewna rodzina, Elimelech, wybrał się na pola moabski, a więc w zasadzie do Moabu, gdy nastał głód w kraju. Drodzy, i tak, ja tak myślę, bo ktoś może myśleć inaczej. Czy ten mąż, mężczyzna, mąż Elimelech postąpił właściwie, czy też nie? Z jednej strony szukał jakiegoś rozwiązania, aby mieć ten powszedni chleb do życia, głód w Izraelu. Tylko jest jedno pytanie, czy on się zastanawiał nad przyczyną tego głodu? Dlaczego ten głód nastąpił? To jest po pierwsze. Po drugie, czy można tak opuszczać sobie z byle powodu swój naród? W tamtym czasie, czy można było? Przecież Bóg, drodzy, przede wszystkim Bóg był ich Bogiem i jednał ich. Chcieli, żeby był, Bóg chciał, aby byli razem. Ja często powiadam razem, nie tylko wtedy, kiedy jest dobrze, prawda, ale kiedy jest gorzej. Wiecie, jako pastor już wieloletni, wiele lat byłem pastorem, to tak stwierdzam i zauważam, że każdy zbór i w dzisiejszych czasach ma różne okresy. Raz jest w tym duchowym wymiarze lepiej, jakoś tak wznioślej przez pewien okres. Innym razem jest nieco słabiej. Ale to nie znaczy, że kiedy jest słabiej po prostu duchowo, że nagle mamy się oglądać i szukać wyjścia, aby wyjść z tego zboru, aby udać się do drugiego zboru. Ja nie twierdzę, że nie, na nabożeństwie możemy być tu i tam. Ale drodzy, chcę powiedzieć jedno, że duchowy stan każdego zboru nie jest zależny tylko od pastora i liderów. Duchowy stan zboru jest zależny od każdego z nas. Od każdego z nas. I kiedy siedzimy w ławkach czy na krzesłach, tak jak dzisiaj, no nie oceniajmy, że stan duchowy zboru jest zależny tylko od liderów. Nie bardzo często tak oceniamy. Ale stan zboru jest zależny od nas wszystkich. I drodzy bracia i siostry, ja to mówię w wymiarze duchowym. Jesteśmy w społeczności, w zborze, ja też powiadam, trzymajmy się razem, wówczas kiedy jest dobrze i wówczas kiedy jest nieco gorzej. Bądźmy razem. Drodzy, Elimelech udał się ze swoją rodziną na pola moabskie, a więc wystąpił ze społeczności izraelskiej. Czy to było właściwe? Pytam. Przecież Bóg wyraźnie powiedział, macie być razem. Na przykład Bóg powiedział, będziecie składać ofiary Bogu i każdy Izraelita, mąż był do tego zobowiązany. Bóg wyznaczył miejsca tam w Izraelu, gdzie trzeba było składać ofiary różnego rodzaju. Bóg też na przykład powiedział, 3 razy w roku pójdziecie do tego miejsca, gdzie składacie ofiary. Pójdziecie, każdy mężczyzna musi się tam stawić i wyznaczył 3 najważniejsze święte. Jeszcze dodatkowo powiedział, nie pójdziesz tam z pustymi rękoma. A więc społeczność to bycie razem. Wiąże nas Bóg, wiąże nas Boże Słowo. I tu leży istota prawdy. Ja w życiu spotykałem się często z czymś takim. Och, pastorze, jak w tamtym zborze jest cudownie i wspaniale. A u nas jest tak i tak. Nieraz jak byłem bardziej poirytowany, to powiedziałem, przecież człowieku, droga wolna. Droga wolna. Ale innym razem znowuż powiedzmy, w naszym zborze było znacznie, jak gdyby w tym wymiarze duchowym lepiej, no to przychodzili z innego zboru do nas. Drodzy, ja nie twierdzę, że nie mam prawa odwiedzić zboru, ale ponieważ jestem członkiem w tym i w tym zborze, dlatego i w modlitwach, i w słowie, i w tym takim nastawieniu wewnętrznym życzę błogosławieństwa w sposób szczególny temu zborowi. Za ten zbór się modlę, w tym zborze trwam i temu zborowi, w tym zborze wspomagam i pomagam. Elimelech udał się na pola moabskie, ale i tutaj, gdy czytam Boże Słowo, Elimelech, Noemi, to widzę dużą różnicę. W tamtych czasach w zasadzie niewiasta, mężatka nie miała wiele do powiedzenia. Elimelech zarządził tak i wszyscy musieli się udać na pola moabskie. Natomiast na Noemię patrzą zupełnie tutaj inaczej. To za chwilę. I drodzy bracia i siostry, ktoś może uważać inaczej, ale dla mnie nie jest jakimś wielkim zdziwieniem, że wkrótce Elimelech umiera na polach moabskich. Bo kim byli Moabici? Moabici pochodzili, czy pochodzą od Lota. I to byli wielcy wrogowie narodu izraelskiego. Wielcy wrogowie narodu izraelskiego. Elimelech zrywa, jak gdyby na wiele, wiele lat, tą łączność i kontakt ze swoim narodem, udając się na pola moabskie. Na pola moabskie. Drodzy, a czy pamiętamy, co Bóg powiedział przez Mojżesza przez Mojżesza, jakie powinno być stanowisko Izraela, Izraelitów do Moabitów. Oto, drodzy, Bóg mówi tak. I Mojżesz przekazuje to słowo, słowo nie tylko Jozuemu, ale całemu narodowi izraelskiemu. I powiada, 5 Księga Mojżeszowa 23, 4, 5, mówi tak, nie może Amonita i Moabita wejść do zgromadzenia pańskiego. Również 10. pokolenie po nich nie może wejść do zgromadzenia pańskiego, a więc po wszystkie czasy. Za to, że nie spotkali was z chlebem i wodą w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu i że najęli przeciwko tobie Bileama, syna Beora, z Petor, aby cię przeklinął. Zwróćmy uwagę, nie może Amonita i Moabita wejść do zgromadzenia pańskiego do 10. pokolenia, ale jest zdanie, a więc po wszystkie czasy. Moabita nie może wejść do zgromadzenia pańskiego. Ale oto się okazuje, że Elimelech udał się na pola moabskie. Często tutaj powiadamy za chlebem. No można by tak było rzec, ale nie do końca. Wiem, że na początku tego to było, nie wiem, już dokładnie sobie nie przypominam, ale chyba 2002-2004 to rozpoczął się taki ruch i w kościele, gdzie wiele osób zaczęło wyjeżdżać, prawda? Za granicę, a to Anglia i wierzący, a to tu, a to tam. Słuchajcie, ja oczywiście nie mam nic przeciwko temu. Ale każdemu z nich mówiłem, bo u mnie też to się stało w zborze, że w ciągu roku 20 członków wyjechało. Ale mówię, wy nie jedziecie z powodu braku chleba. Trzeba powiedzieć sobie tutaj prawdę. Nie jedziecie z powodu głodu, ale jedziecie w celach zarobkowych. Owszem, drodzy, dużo czytałem, dużo słyszałem i z opowiadania, że na początku XX wieku i tutaj z tych stron i z naszych stron, tam z Kresów Wschodnich, wiele osób wyjechało naprawdę za chlebem. To był głód. Ale to wyjeżdżali ludzie tak naprawdę, którzy nie byli wierni Bogu. Wyjeżdżali za chlebem do Stanów Zjednoczonych i innych krajów Ameryki. Wyjeżdżali. Tylko jaki był rezultat ich wyjazdów? Dlaczego wiem o tym dokładnie? Bo w tym uczestniczył, w tym był również dziadek, nie mój, ale dziadek mojej żony, Ilczuk. On też wyjechał. Tutaj był, prowadził jakiś bar, to mu się nie udało. Był trochę skłonny do alkoholu, wyjechał. I wielu wyjechało. Z tej miejscowości, w której ja się urodziłem, powiadali później, że to jest wioska zabita dechami, nie było światła, energii, nie było drogi. Też kilku gospodarzy wyjechało. Tylko jaki był rezultat ich wyjazdu? Ja nie znam ich zarobków, bo większość wróciła po pewnym okresie, ale znaczna część tych, którzy wrócili, drodzy bracia i siostry, stali się tutaj ewangelistami. Tam spotkali się z Bogiem, z Jezusem Chrystusem i wrócili tutaj z powrotem na Kresy Wschodnie i nie tylko i zaczęli ewangelizować. Zaczęli głosić Słowo Boże. Zaczęli mówić o Jezusie. I stąd mamy tyle zborów, które powstały w okresie międzywojennym. Dzięki ich usłudze. Drodzy, natomiast kiedy patrzę dzisiaj, owszem, wyjeżdżają oczywiste, każdy ma prawo. Ale wyjeżdżając na przykład w celach zarobkowych, najistotniejsze jest to, aby zachować wiarę i być w Jezusie Chrystusie. Bo to, co niektórzy przywiozą, to mnie nie interesuje. Ale interesuje mnie zawsze ich stan duchowy. I tutaj często możemy tych ludzi, którzy wracają, jako wierzący wyjechali, a wracają, podzielić na kilka grup. Zajmę się tą grupą ostatnią. Przykre to stwierdzenie, że też wielu wraca ogarniętych niewłaściwą nauką. Tam spotkali się według mnie z fałszywą nauką, zaakceptowali i przyjeżdżają tutaj jako bohaterowie, wracają jako bohaterowie duchowi. Nie tędy droga. Drodzy, Elimelech umarł. A więc, drodzy, czy to był jakiś Boży sąd, że opuścił swój naród, udał się na teren wroga, którego Bóg nienawidził? Czy to był Boży sąd? Dalej chcę przeczytać i powiedzieć, że dwaj synowie wstąpili w związek małżeński z Moabitkami. Nie wiemy, czy te Moabitki, które stały się ich żonami, wcześniej uwierzyły w Boga, w jedynego Boga izraelskiego, chociaż nie sądzę. I jak tutaj się ma słowo Mojżesza, nakaz Boży, który powiadał, nie będziesz brał dla swoich synów, prawda? Nie będziesz brał, nie będą wstępować w związek małżeński z osobami, które nie są wierne Bogu. O to się Bogu tylko rozchodziło. Nie jest istotne, z jakiego narodu pochodzi mój współmałżonek, jaki ma kolor skóry, to nie jest istotne. Istotne jest to, czy wierzy i jest w Jezusie Chrystusie. To jest prawdą. A więc mamy tutaj wiele różnych wątpliwości. I ja osobiście sądzę, że jak gdyby Bóg, bo to tak, wiecie, to słowo kara to u nas tak brzmi jakoś, ale myślę, że Bóg skrócił życie zarówno męża Noemi i dwóch synów. Że Bóg skrócił życie. Natomiast inaczej zupełnie patrzę na Noemi. Powiedziałam, że żony w tamtych czasach nie miały wiele do powiedzenia. Musiała się zgodzić z decyzją swego męża i wyjść na pola moabskie, które nie były przeznaczone dla narodu izraelskiego. I tu mamy powiedziane w dalszej części, że gdy ona pozostała już bez męża, bez synów, towarzyszyło je przez jakiś czas, towarzyszyły Orpa i Rut, a więc synowe. I tutaj zauważam, drodzy bracia i siostry, w pewnym fragmencie, że gdzieś przez około 10 lat one były mężatkami, że w tym czasie, być może w tym czasie, kiedy były już mężatkami, były syna, to Rut przekazywała im wszystko, co mogła przekazać o Bogu, Bogu jedynym, Bogu Izraela. Zauważam, że tu jest bardzo ścisła więź teściowa synowe. Wiążąca więź teściowa synowe. Rut, Orpa i Noemi. I kiedy Noemi podejmuje decyzję, aby wrócić do Izraela, no bo cóż jej pozostało z powrotem, to nakłania swoje synowe, aby one wróciły do swoich rodzinnych domów. Początkowo nie chciały, ani jedna, ani druga. Jedna z nich dała się namówić i odeszła. Ale my często czytamy to słowo, które zostało wypowiedziane przez Rut. Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Myślę o jednym, drodzy bracia i siostry, o tej relacji, o tym związku, jaki zaistniał teściowa, czyli w tym miejscu Noemi i Rut. Ale na jakiej podstawie, na jakiej bazie to zaistniało? Drodzy, naprawdę Rut uwierzyła i przyjęła jedynego prawdziwego Boga, wyzbywając się w ten sposób swoich bogów dotychczasowych, które miała tam w Moabie. To jest związek ponad wszystko, związek z Bogiem. I zacząłbym interpretację tego wersetu w sposób następujący. Tu jest powiedziane tak, dokąd ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam, lud twój, lud mój, ale odwrotnie go interpretuję. Bóg twój, Bóg mój i to jest związek, to jest fundament, podstawa. Wyznajemy tego samego Boga. Jesteśmy przy tym samym Bogu i rzeczą niemożliwą było, jeśli z całego serca wyznajemy jedynego Boga, aby Rut mogła powiedzieć, nie mogła powiedzieć dalej inaczej, że lud twój nie jest moim ludem. Tak powiedzieć nie mogł. Wiązał ich razem, tak bym określił tutaj, Bóg i dalej, gdzie ty umrzesz tam i ja umrę i tam pochowana będę. Jakiż głęboki związek. Ale tego rodzaju związki, zależności, one istniały i istnieją tylko wówczas, kiedy w pełni ufamy i wierzymy jedynemu prawdziwemu Bogu. I chodzi też o małżeństwa. Też się rozchodzi, kiedy planujemy małżeństwa. Niech łączy nas ten sam Bóg, wiara, wierność. Drodzy, i oto wracają. Noemi zrozumiała, przekonała samą siebie, że nie jest w stanie uwolnić się od swojej synowy, od Rut. Ale z drugiej strony tutaj widać mocne zaufanie Bogu Izraelskiemu. I dalej jest powiedziane, gdy doszły do Betlejem. No to Betlejem jest nam dobrze znany. Jest nam dobrze znany, jeśli chodzi o Boże Słowo, bo wiemy, że z Betlejem pochodził później Dawid. Wiemy, że Pan Jezus Chrystus narodził się w Betlejem. Prawda? I to jest nam dobrze, ta miejscowość, jak gdyby ze słyszenia z Biblii dobrze znana. I gdy doszli do Betlejem, powstało z powodu nich w całym mieście wielkie poruszenie i kobiety mówiły, czy to nie jest Noemi? A więc kilkanaście lat była na polach moabskich. Ale sądzę, drodzy bracia i siostry, że trochę inaczej myślała, aniżeli jej mąż Elimelech, że trochę inaczej. I wróciła. I oto powstał wielki, jak tu jest powiedziane, wielkie poruszenie powstało. I kobiety, no jak to kobiety, zaczęły mówić, czy to jest Noemi? Nie wiem, czy ją nie mogły tak do końca poznać, bo czas zmienia. Oj, zmienia. Do tego musimy przywyknąć i z tym się pogodzić. I zaczęłem mówić, czy to jest Noemi? A ona powiada, nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, gdyż Wszechmogący napoił mnie wielką goryczą. I tutaj zwraca uwagę na Boga, że w jej sercu powstała wielka gorycz. I że ta gorycz pochodzi od samego Boga. I ja też jestem tego zdania, że ta gorycz, którą została wypełniona, pochodziła od samego Boga. Straciła męża, straciła dwóch synów. I że to wszystko było od Boga. Ale ona wróciła. Jej serce jest pełne goryczy. Powiada, nie nazywajcie mnie Noemi, ale nazywajcie mnie Mara. Skąd to imię, Mara? Drodzy, mogę powiedzieć tak, dokładnie nie wiem, ale chcę przypomnieć, że kiedy Mojżesz prowadził naród izraelski do ziemi obiecanej, w pewnym miejscu jest powiedziane, że po trzech dniach, kiedy błądzili, przechodzili i błądzili przez pustynię, nie mieli wody. No, myślę, że nikt z nas do końca nie jest w stanie zrozumieć brak wody na pustyni. Z jednej strony, jak gdyby im się nie dziwię, że kiedy zobaczyli jakiś tam zbiornik wody, czy to był staw, czy jezioro, nie wiem co, że najprawdopodobniej po tych trzech dniach spragnieni, usta such, biegną do tej wody. Wszyscy zaczynają ją pić i nagle krzyk. Woda jest gorzka, gorycz, woda nie nadaje się do spożycia, nie można zaspokoić pragnienia. I teraz sobie możemy tylko wyobrazić całą tą sytuację. Bo kiedy stwierdzili, że woda nie nadaje się do picia, wszyscy zaczęli szemrać przeciwko Mojżeszowi. Wszyscy, to nie wiem ile, ale jeśli ich było około 3 milionów, czy to wszyscy, ale jest słowo użyte, wszyscy, zaczęli patrzeć w sposób złośliwy, pełni nienawiści na Mojżesza. Widzieli w nim przyczyny ich tragedii. Bo nie mogli zaspokoić pragnienia. I drodzy, możemy sobie wyobrazić, oto Mojżesz stoi, widzi, co się dzieje, że za chwilę mogą go ukamionować. Zwraca się do Boga. I zwraca się do Boga w modlitwie. Nie wiem, jak to było, ale modli się, czy głośno, czy cicho, ale z każdej strony do jego uszu dochodzą głosy ludzi, Izraelitów, którzy są pełni nienawiści, pełni złości i wyrażają to w swoich słowach. Ale on się modli. Boże, daj rozwiązanie. To jest sytuacja, jak to nieraz mówimy, podbramkowa, tak? No nie ma wyjścia. No Boże, no nie ma wyjścia. Wtedy Bóg mu powiada, nie wiem, czy to było drzewo ścięte, czy tam, czy nie, mówi, widzisz to drzewo, widzę, rzuć to drzewo do wody. Drodzy, Mojżesz tak uczynił, ale chcę tutaj powiedzieć, że to nie to drzewo, które on dorzucił do wody, uzdrowiło wodę, ale woda została uzdrowiona przez Boga, w wyniku tego, że Mojżesz to uczynił. Mojżesz zaufał Słowu Bożemu. Rzuć. Rzuć to drzewo. W tym tkwi pewna tajemnica. Jeśli Bóg powiedział w swoim słowie tak, to ufaj temu słowu. Weź to drzewo. On nie rozmyślał, jak to się stanie, ale wykonał Boże słowo. Nie myślmy, jak to się stanie, czy tak, czy inaczej, ale mamy być tymi, którzy realizują Boże Słowo. Drodzy bracia i siostry, kiedy mówimy drzewo, czytając Biblię, kiedy mówimy o drzewie, to o jakim drzewie najczęściej zaczynamy myśleć? Tak, drzewo krzyża. Najczęściej zaczynamy myśleć o drzewie krzyża, na którym zawisł nasz Pan Jezus Chrystus. Po co? Jezus zawisł na krzyżu, aby dać uzdrowienie, uleczenie człowiekowi w duchowym wymiarze i nie tylko. I często myślę w ten sposób, że i ja, że i my jesteśmy w jakimś stopniu podobni do tej gorzkiej wody. W tym zbiorniku była gorzka woda. Gorzka woda. Jak często nasze serca są dosłownie gorzkie, obciążone, strudzone, nieraz pełni gniewu, złości, podłości nawet. Jak często szukamy rozwiązania i wyjścia. Nie ma innego. Oto musimy do naszego serca, jak gdyby, tutaj mówię w przenośnie, rzucić drzewo krzyża, na którym Jezus dokonał wybawienia i rozwiązania dla ciebie i dla mnie. Każdy z nas niech to czyni indywidualnie. Idźmy pod krzyż. Idź pod krzyż. Z ciężary, znacie tą pieśń? Z ciężary swymi. Idź, kiedy twoje serce jest wypełnione goryczą, uprzedzeniem. Idź pod krzyż. Tam Jezus dokonał odkupienia i uzdrowienia twego serca. Gdy woda została uzdrowiona, mogli ją spożyć, zaspokoić pragnienie. I twoje i moje pragnienie będzie zaspokojone, gdy udamy się do Jezusa Chrystusa pod krzyż. Do Jezusa. Drodzy, co mówi tutaj Noemi dalej? Mówi o swojej goryczy, ale stwierdza jednoznacznie, bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót niedostatku. Dlaczego nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a wszechmogący zło mi zgotował? Czy ona mówiła prawdę? Ktoś może powiedzieć nie, ale ja potwierdzam jej słowa. Ona miała przekonanie jako niewiasta, ja bym powiedział może większe zrozumienie społeczności bycia w Izraelu z ludem Bożym, bo do nich należała, aniżeli jej mąż Elimelech. Ona to miała przekonanie w swoim sercu, chociaż ono było pełne goryczy. Wyszłam bogata, a Pan mnie zgotował. I często tak w Izraelu było. Błogosławieństwo za posłuszeństwo. Będę ci błogosławił, jeśli będziesz we wszystkim posłuszny Panu Bogu. Dzisiaj chciałbym trochę to inaczej odnieść do Kościoła. Inaczej to streścić, inaczej powie, ale jest duże podobieństwo. Duchowe błogosławieństwo jest zależne od naszego posłuszeństwa Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. I trzeba sobie tutaj prawdę powiedzieć. Bo też Słowo Boże z pierwszego listu Jana powiada do wszystkich nas, którzy przyjęliśmy Jezusa jako Zbawiciela, że ci są w Jezusie Chrystusie, uważajmy. Ci w Jezusie Chrystusie, do mnie i do ciebie. Ci są w Jezusie Chrystusie, którzy przestrzegają Jego przykazania. Nie ma wyjścia. Jeśli nie żyję według Bożego Słowa, to zastanów się, czy jestem w Jezusie Chrystusie. Drodzy, jej słowa, bogata wyszłam. a wraca. Serce pełne goryczy. Tak, bogata wyszła. No jeśli bogaci wychodzili jako bogaci, w jakim sensie finansowym? No po co? Wychodzili jako bogaci. Ona tak stwierdza. Ja tutaj mam inne przekonanie. Ona powiada, wychodziłam bogata, miałam męża i dwóch synów. Drodzy bracia i siostry, to jest największe bogactwo. Oczywiste. Chcę powiedzieć, że najważniejsze dla każdego człowieka i dla nas jest Bóg. Jest Bóg. Ale w następnej kolejności jest nasza rodzina. To jest mąż, to jest żona, to są dzieci. Bogata byłam, nie finansowo. Nie finansowo. Wracam bez męża, bez dzieci, strwożona, pełna goryczy. Pełna goryczy. Ceńmy sobie rodzinę. Mężowie, ceńmy własne żony. Kiedy dziś w tym wieku, wiecie ile mam lat, tak nieraz siedzimy z żoną, rozmawiamy, następnie jest taka chwila, przerwa, chwila ciszy, tak patrzę z boku na żonę. Nie, siedzimy, wszystko jest w porządku. Tak patrzę na żonę i tak myślę, no zmieniliśmy się. Fizycznie bardzo się zmieniliśmy, ale to nie znaczy, że straciłem miłość do swojej żony. Zupełnie coś innego na bazie tej miłości powiadam. A jednak w swoim życiu, w naszym życiu małżeńskim, mogłem bardziej miłować moją żonę. I tak mi się robi żal w sercu. Tak mi się jakoś żal robi w sercu. Patrzę z taką litością na nią i na siebie. Mogłem jeszcze bardziej, bo były różne okresy w naszym małżeństwie. Oczywiście nie było żadnych zdrad. Ale teraz mówię, mogłem moją żonę, nawet i o tym nie mówię, bardziej i bardziej jeszcze miłować. Mogłem więcej czasu poświęcać dla swoich córek, gdy były małe. Mogłem z nimi być, z nimi się śmiać, z nimi spacerować, chodzić. Mogłem. Słuchajcie, ja wam mówię prawdę. Mogłem. I dzisiaj, jak niektóre fakty sobie przypominam w tej dziedzinie wychowawczej w stosunku do moich córek, to muszę określić, nie byłeś najlepszym ojcem. Żal. Mówię to do tych, do was, młodych, młodszych, abyście nie popełniali tych samych błędów. Bo przyjdzie czas, że będziecie żałować. Nie wszystko da się, jak to się mówi, można to i tamto jeszcze naprawić. Nie wszystko się da naprawić. Dziś moja córka najstarsza liczy 47 lat, ma już swoje dzieci. Ale nie wszystko się da. Niektóre fakty. Przecież tu mogłem pomóc, tu mogłem zareagować. Jako ojciec tego nie zrobiłem. Wiecie, w tamtym okresie, no jeszcze tak sprawę jak obecnie nie stawiano, ale zawsze ja chcę powiedzieć tak, że oczywisty, najważniejszy w naszym życiu jest Bóg każdego, dla każdego z nas. W następnej kolejności stwierdzam jednak rodzinę. Oczywiste, musimy być w Bogu dość mocni, aby to razem powiązać. Praca w kościele, i rodzina. Mi się to do końca nie udało. Zbór w Oświęcimiu ma dobry fundament i działają. Został założony, ale pewne uchybienia nastąpiły w stosunku do dzieci i do żon. Kiedy był taki okres, że uważałem, że najważniejszy jest zbór, najważniejszy jest Kościół. Nie patrzyłem na to, co dzieje się w rodzinie. Jest to trudno związać i powiązać, ale jest realne i jest możliwe. I ostatecznie chcę powiedzieć, wy młodzi, którzy macie za sobą 5, 10 czy nawet 15 lat jako małżeństwo, doceniajcie samych siebie nawzajem. Doceniajcie swoje dzieci. I niech Bóg jeszcze mocniej was wiąże. Bądźcie mądrzy. Często powiadamy, że ja uważam, że i w tym przypadku Bóg patrzył na Noemi i wiedział, według mnie, że gdzieś wewnętrznie ona to inaczej odczuwa, aniżeli jej mąż Elimelech. I dlatego uważam, że Bóg to całe nieszczęście, które ją spotkało w pewnym momencie czy w pewnym czasie, jak gdyby odwraca, przekształca w Boże błogosławieństwo. To jest tylko u Boga realne. Bo to się okazuje, z drugiej strony wierność Rut, wierność bezgraniczna, wierność Bogu, wierność narodowi, wierność Noemi. Przecież gdy wracają, to ona zajmuje się, Rut zajmuje się zbieraniem kłosów na polu, aby pomóc sobie i swojej teściowi. No tu też można by było powiedzieć, teściowa, synowa. Oby nasze związki, mówię do teściowej, do teściowa, z naszymi synowymi były takie, jakie było pomiędzy Noemi a Rut. Oczywiste, ona później, jest taki, Bóg tak to prowadził, uważam, wychodzi za mąż, za Boaza i mają syna. Jak się ten syn nazywał? Wyleciało mi to nazwisko z głowy. Ale w każdym razie ten syn z tego małżeństwa, Boaz Rut, jest dziadkiem kogo? Dawida. Jest dziadkiem Dawida. Przez wierność Rut wstępuje w zgromadzenie do ludu Bożego przez wierność Bogu. Przez wierność. Ja dzisiaj mogę powiedzieć tak bardziej po ludzko, że w Jezusie Chrystusie nie płynęła tylko krew żydowska, ale i tak, pogańska bym powiedział. Bo pierwsza niewiasta, która wstąpiła w rodowód Jezusa Chrystusa, no, czy się z tym zgodzimy, czy nie, ale ja o nim muszę dwa zdania powiedzieć. To jest niewiasta, która w swoim życiu najpierw była wszetecznicą. Dziwne. Bardzo, bardzo dziwne. To jest mieszkanka Jerycha. Wiecie, o kim mówię? No to już wam powiem. Nazywała się Rahab. Ona jedynie wraz z rodziną, swoim ojcem, matką i innymi najprawdopodobniej rodzeństwem ocalała z pogromu, jaki nastąpił, jaki doznali mieszkańcy Jerycha. Ona dała schronienie wysłańcom, tym dwom wysłańcom, którzy zostali wysłani do Jerycha. Ona zrozumiała, że nie ma takiej siły i takiej mocy, która by mogła pokonać Boga Izraelitów. Ona zaufała i uwierzyła Bogu Izraelskiemu. I później wychodzi za mąż, to czytacie, czy doczytamy się w rodowodzie Pana naszego Jezusa Chrystusa, wychodzi za mąż za Salmona. Nie Salomona, tylko Salmona. A więc już wchodzi w rodowód Pana naszego Jezusa Chrystusa. Podobnie Rut wchodzi w rodowód Jezusa Chrystusa. Jej syn z Boazem, który ma z Boazem, bo wyszła za mąż, jest dziadkiem Dawida. I zawsze mnie to pociesza. Mówiąc tak bardziej fizycznie o krwi Jezusa Chrystusa, to mnie pociesza, że jest tam również krew pogańska, czyli w jakim stopniu i moja. I to się spełniają te słowa, bo wcześniej Bóg powiedział, że Moabita nie wejdzie do zgromadzenia pańskiego, tak? Nie wejdzie. Ale co Bóg ma zrobić z osobą wierną mu we wszystkim? Co ma zrobić? Czy Bóg, mówiąc, Moabita nie wejdzie do zgromadzenia pańskiego, miał na myśli tylko mężczyzn? Nie wiem. Ale wiem o jednym. Słowa, które wypowiedział apostoł Piotr, gdy przyszedł do domu Korneliusza. Piotr powiada, otworzy usta, no bo jak się mówi, to trzeba usta otworzyć. Powiada w ten sposób: teraz pojmuję naprawdę. Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osoby. Lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Rut przyjęła Boga Izraelskiego i zaczęła żyć sprawiedliwie według nakazu Bożego. A więc Bóg nie ma względu na osobę. Bać się Boga, to wiemy, co to znaczy. Wiemy czy nie wiemy? No Pismo Święte samo wyjaśnia, że bać się Boga to znaczy nienawidzić czego? A grzechu, zła. Czy my się Boga boimy? No jeśli tak, to nie tylko nie popełniamy grzechu, ale co? Mamy go w nienawiści. Nienawidzimy grzech. Taka jest, drodzy bracia i siostry, prawda. Dziś boimy się Boga jako zbawienie, oczyszczenie krwią Jezusa Chrystusa w sensie takim, że Go czcimy, przychodzimy w takim dostojeństwie przed Jego święte oblicze. Nigdy nie traktujmy Boga jak swego kumpla, którego możemy poklepać po ramieniu, ale z powagą, czcią, równocześnie mając tą odwagę, że odważnie przychodzimy przed oblicze naszego Ojca. Ale z czcią i chwałą, z pewną powagą, nie w sposób taki sobie frywolny. Drodzy bracia i siostry, ja nawet nie wiem, jak dziś zatytułować to, co powiedziałem. Ale o jedno powiem. Troszczmy się o rodzinę, mąż, żona, o rodzinę. Troszczmy się o zbór. Jeśli powiadam, nawet w zborze są te trudniejsze okresy, nie uciekajmy, ale weźmy się do pozytywnej, ja bym to określił, roboty, do modlitwy, do pozytywnego działania. Dla dobra braci, dla dobra zboru. Społeczność na tym polega, że staramy się o dobro drugiego człowieka. Skończmy z tym, z tą ucieczką, a tam jest tak, według mnie jest lepiej, idę i tak dalej. No nie, to nieraz to tak wygląda, jakbyśmy szli nawet na pola moabskie. Ktoś mi kiedyś powiedział, ja nigdy w wojsku nie byłem, marynarzem nie byłem, ale przepraszam, że tak zacytuję bardzo ostry przykład, że jak statek tonie, to kto pierwszy ucieka? Kto to powiedział? To był ostry przykład, wiecie. I czy jest w tym jakaś prawda, jakieś przeniesienie? No nie wiem, ale trzeba to, drodzy, bardzo, bardzo mocno rozważyć. Niech was Bóg obficie błogosławi.